Megan, bohaterka tej książki, pokazuje bohaterowi pewnej nocy kolekcję swoich zdjęć. Nie mówi wprost, że to wszystko jest ona, ale jak się potem okazuje, że ten bohater do końca nie jest tego pewien, ale ma takie niestety bolesne przeczucie, że te wszystkie zdjęcia, zdjęcia Dorothy, zdjęcia Steve'a, zdjęcia kilku jeszcze innych postaci różnych płci, to jest ta sama Megan. I to jest właśnie osobowość o zwielokrotnionej tożsamości, która, mówiąc może nieco górnolotnie, jak wielu współczesnych, zamieniła wątpliwą wieczność i jakąś perspektywę ciągłości gdzieś kiedyś na nieskończoną właściwie ilość równoległych, doczesnych żyć, nad którymi może panować, w których może siebie nową kreować i konfrontować i wypróbowywać kolejne wersje siebie, oczywiście kosztem innych ludzi.
Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają.
Tadeusz Dąbrowski.
Bezbronna kreska.
Debiut powieściowy poety czytają
Julia Wyszeńska
i Dawid Ogrodnik.
Muzyka Piotr Pawlak oraz gościnnie Nina Nu, Michał Zygmunt i Paweł Gablik.
Fragment 19. Przedostatni.
Lydia Davis, Break It Down. Ciąg dalszy.
It's more like you have a good 16 or 18 hours a day of this going on.
Więc to trwa raczej jakieś 16-18 godzin dziennie, nawet jeśli nie jesteście akurat razem, bo dobrze jest się rozdzielić, skoro potem tak wspaniale jest do niej wracać, więc to wciąż trwa i nie możesz nawet iść się pogapić na jakąś starą ulicę albo obraz, żeby nie czuć tego w ciele, na przykład tych paru rzeczy, które zdarzyły się dzień wcześniej i które same w sobie nie miały większego znaczenia, czy raczej nie miałyby znaczenia, gdyby nie to, co jest między wami. I skoro nie możesz tego zapomnieć i to cały czas w tobie tkwi, to wychodzi raczej, powiedzmy, $6 za godzinę, czyli jednak niedużo. I potem to wciąż trwa, nawet kiedy śpisz, chociaż prawdopodobnie śni ci się coś zupełnie innego, na przykład jakiś budynek. Prawie co noc śnił mi się taki jeden, bo większość każdego poranka spędzałem w takim starym kamiennym budynku i kiedy zamykałem oczy, czułem te chłodne przestrzenie i ten spokój w środku. Widziałem cegły na podłodze i kamienne łuki i całe połacie pustki pomiędzy nimi. Były jak ciemna rama wokół tego, co dalej, czyli ogrodu, który też był jak kamień, bo cały był chłodny i pokryty szarym cieniem, takim świetlistym cieniem, który połyskiwał. W miarę jak słońce zachodziło za te łuki, a sufit wisiał tak bardzo wysoko, wszystko to cały czas miałem w głowie, chociaż nie zdawałem sobie z tego sprawy, dopóki nie zamknąłem oczu. Zasypiałem i wcale nie śniłem o niej, ale leżała koło mnie. I budziłem się w nocy wystarczającą liczbę razy, żeby pamiętać, że jest obok. I zauważyć na przykład, że wcześniej leżała na plecach, a teraz przytuliła się do mnie. Patrzyłem na jej zamknięte oczy i chciałem pocałować te powieki, ale bałem się ją obudzić. Nie chciałem zobaczyć, jak się marszczy, tak jakby we śnie zdążyła zapomnieć, kim jestem i miała poczucie, że ktoś jej przeszkadza, więc po prostu patrzyłem na nią i starałem się na tym skupić, zapamiętać te chwile, kiedy przyglądam się jej we śnie, kiedy leży tuż obok i nie jest daleko, tak jak będzie potem. I chciałem nie spać całą noc, żeby móc o tym myśleć, ale znowu zasypiałem, tylko tym razem lekko, wciąż trzymając się tej myśli. To nie mija, kiedy skończycie, tylko trwa nadal, bo ona wciąż jest w tobie jak słodki alkohol, jesteś jej pełen, tak jakby ona cała jakoś wniknęła w ciebie, jej zapach, głos, sposób poruszania się. Wszystko masz w sobie, przynajmniej jeszcze przez jakiś czas, ale potem zaczynasz to tracić i ja właśnie teraz zaczynam to tracić. Boisz się wtedy tego, jak bardzo jesteś słaby, że nie uda ci się z powrotem jej w sobie poczuć, że wszystko wypływa z twojego ciała na zewnątrz i teraz już czujesz ją raczej w głowie niż w ciele. Obrazy przychodzą jeden za drugim i możesz im się tylko przyglądać. Niektóre zostają dłużej niż inne. Byliście razem w czystym, bardzo białym miejscu, w jakiejś kawiarni. I to miejsce było tak białe, że na jego tle możesz ją wyraźnie zobaczyć. Jej niebieskie oczy, uśmiech, kolor ubrań, nawet druk w gazecie, który czytała, kiedy nie patrzyła na ciebie. Jasny brąz, rudość i złoto jej włosów, kiedy opuszczała głowę nad gazetą. Brązową kawę i brązowe bułki na tle białego stołu i białych talerzy, srebrnych półmisków, widelców i łyżek, na tle ciszy w pokoju pełnym zaspanych ludzi siedzących pojedynczo przy stolikach. Tylko trochę zgrzyta sztućców i brzęknięć, filiżanek o spotki i parę ściszonych głosów i jej głos, który podnosił się i opadał. Takie obrazy przychodzą do ciebie i możesz tylko mieć nadzieję, że nie wyblakną i nie wykruszą się zbyt szybko, chociaż przecież wiesz, że tak będzie i że niedługo zapomnisz niektóre rzeczy, bo nawet teraz przychodzą ci do głowy jakieś drobiazgi, które już prawie zapomniałeś. Leżeliśmy w łóżku i zapytała mnie:
myślisz, że jestem gruba?
A ja się zdziwiłem, bo wydawało mi się, że w ogóle nie przejmuję się takimi rzeczami. Ale wtedy pomyślałem, że chyba jednak ma to dla niej znaczenie i odpowiedziałem, jak uważałem, co było głupie. To znaczy powiedziałem, że moim zdaniem ma bardzo piękne ciało, idealne. I naprawdę sądziłem, że to dobra odpowiedź, ale ona prychnęła, że nie o to pyta, więc musiałem odpowiedzieć jeszcze raz dokładnie zgodnie z pytaniem. Raz późno w nocy leżała na mnie i nagle zaczęła mówić, czułem w uchu jej oddech i mówiła, coraz szybciej i szybciej, nie mogła przestać, a ja byłem zachwycony. Wydawało mi się, że całe życie, jakie w niej pulsowało, jakby przenikało we mnie. Miałem tak mało życia w sobie, a teraz jej życie, jej ogień wnikały we mnie i wiedziałem, że będę żył dalej. Właśnie tak, że będę mógł żyć dalej, choć bez niej to już nie wiem. A potem zapominasz niektóre rzeczy, może nawet większość, prawie wszystko. I na końcu musisz się bardzo starać, żeby pamiętać i nigdy nie zapomnieć. Ale możesz to zarżnąć, myśląc o tym za dużo, a mimo to i tak nie możesz przestać o tym myśleć. A potem, kiedy obrazy zaczynają ci uciekać, zaczynasz zadawać sobie pytania, tak drobne, które potem zalegają ci w głowie bez odpowiedzi. Na przykład czemu którejś nocy miała zapalone światło, kiedy przyszedłeś do łóżka. Ale następnej nocy było zgaszone, a potem znowu zapalone i ostatniej nocy znowu zgaszone. Dlaczego tak? Jeszcze inne pytania, drobne pytania, męczące. Na koniec obrazy ulatują zupełnie i te małe, zimne pytania po prostu w tobie siedzą bez żadnych odpowiedzi. I zostaje ci wielki, piekący ból, który próbujesz zagłuszyć czytaniem albo wychodzeniem na miasto, gdzie zawsze jest mnóstwo ludzi, ale nieważne. Jak dobrze udaje ci się odpychać od siebie ten ból. I tak zawsze, kiedy zaczynasz myśleć, że wszystko już jest w porządku, że jesteś bezpieczny, że całym wysiłkiem woli udaje ci się go powstrzymać i siedzisz sobie w jakimś małym zakamarku, nagle wszystko do ciebie wraca, bo słyszysz jakiś odgłos, na przykład płacz kota albo dziecka albo coś innego, co przypomina jej płacz. Słyszysz to i coś się w tobie przełącza, w tym miejscu w tobie, nad którym nie masz kontroli. I ból powraca z taką siłą, że napełnia cię strachem, że znowu w to wpadasz i zastanawiasz się, nie, boisz się zastanowić, czy kiedykolwiek uda ci się z tego wyplątać. Tak więc w zasadzie to nie dzieje się nawet w każdej godzinie, ale ciągnie się całymi godzinami, każdego następnego dnia, tygodniami, choć coraz słabiej, więc gdyby się chciało, można by z tego wyciągnąć jakąś średnią, na przykład przyjąć, że po 6 tygodniach myślisz o tym najwyżej godzinę dziennie, raz przez parę minut, a potem całym ciągiem, albo po parę minut tu i ówdzie, a potem przez pół godziny przed zaśnięciem, ale też czasami wszystko ci się nagle przypomina i nie daje ci zasnąć przez północy. Więc jeśli wszystko podliczyć, biorąc powyższe pod uwagę, to wychodzi, że wydałeś może ze 3 dolary na godzinę.
Tadeusz Dąbrowski.
Bezbronna kreska.
Czytają
Julia Wyszeńska
i Dawid Ogrodnik.
Opowiadanie Lydii Davis, przeliczyć to wszystko, przełożyła Aleksandra Kamińska.
Książkę wydało Biuro Literackie.
Muzyka Piotr Pawlak oraz gościnnie Nina Nu, Michał Zygmunt i Paweł Gablik. Barbara Marcinik, polecam od poniedziałku do czwartku, około 20:50.
Tylko dla dorosłych.